Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo.
Witam Was, radio, radio, radio. Radio o późnej porze leci daleko, szeroko, szybuje wysoko, jak dumny polski orzeł. Nadaje radio, radio, radio. To Twoje radio, 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 radio. Radio o późnej porze.
Dobry wieczór Państwu, jak zwykle w każdą niedzielę o późnej porze. Witamy ze studia radiowego FM 98,5 w Kitchener przy 1446 King Street East z Ontario, oczywiście w Kanadzie. To dla Państwa, którzy będą na pewno, będzie nas słuchał w Polsce Janek. Także pozdrawiamy serdecznie Janka, jego mamę, siostrę, całą rodzinę. Drodzy Państwo, witam Państwa w studio.
Dorota już, szczęść Boże.
Irena Uśmiczatyk. Zapraszamy Państwa do słuchania naszej audycji. Dzisiaj mamy bardzo ciekawe tematy, bardzo ważne, uważamy, w życiu, a o tym wkrótce, na razie na dobry początek. Paweł Orkisz, taka piękna, stara piosenka studencka w jego nowej wersji. Słońce w ramionach.
W ramiona, przy twego ciała kryształ pełen owoców białych, gdzie strój zielony tryska, gdzie oczy miękkie w mroku, tak pół mnie, a pół Bogu. Gdzie oczy miękkie w mroku, tak pół mnie, a pół Bogu. Twych kroków kora wody, w urojonych alejach twe odbicia, u wody jak w pragnieniach, w nadziejach. Twoje usta u źródeł, to syte, to znów głodne. I twój śmiech i płakanie nie odpłynie, zostanie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosy. Czas daleki, wysoko, w obcowaniu obłokom, tak pół mnie, a pół tobie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem. Czas daleki, wysoko, w obcowaniu obłokom, tak pół mnie, a pół tobie. słońca w ramionach, czy twego ciała kryształ pełen owoców białych, gdzie strój zielony tryska, gdzie oczy miękkie w roku, tak pół mnie, a pół boku. Gdzie oczy miękkie w roku, tak pół mnie, a pół boku. Twych kroków korowody w urojonych alejach, twe odbicia u wody, jak w pragnieniach, w nadziejach. Twoje usta u źródeł, to syte, to znów głodne, i twój śmiech i płakanie nie odpłynie, zostanie. Uniosę je, przeniosę, jak ramionami głosem, czas daleki wysoko w obcowaniu obłokom, tak u mnie, a u tobie. Jak ramionami głosem, czas daleki wysoko, obcowanie obłoką, tak u mnie, a po to.
Nie, proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, słowa napisał Krzysztof Kamil Baczyński. Muzykę skomponował lider zespołu Boom przed laty, studenckiego zespołu. To z moich czasów, kiedy ja studiowałem, a tą wersję Paweł Rokisz zrobił niedawno. Oryginalna wersja była Miłość, tytuł tego wiersza, a Paweł Rokisz zmienił na Słońce w ramionach. Polonia kanadyjska ma często zaszczyt gościć wybitnych przedstawicieli kościoła przyjeżdżających tutaj z Polski. Te unikatowe spotkania są zawsze pewnego rodzaju niezwykłym przeżyciem. Przyczyn tego jest wiele, a jedną z nich jest osobista przyjemność poznania z bliska sławnych i wybitnych ludzi, tych, którzy kształtują obraz współczesnego kościoła. W tym roku na przełomie lutego i marca po raz kolejny zawita w Kanadzie ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus. Długoletni wykładowca na Uniwersytecie w Niemczech, obecnie pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, światowej sławy teolog i filozof, promotor kultury i sztuki polskiej na świecie, autor wielu książek, między innymi opartej na programie w Radio Maria serii Rozmowy Niedokończone, ale co najważniejsze, niezwykle ciepły w kontaktach międzyludzkich, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka ksiądz. Tematy jego spotkań z Polonią dotyczą zwrotnych punktów w historii Kościoła i jego formowania się, w szczególności reformacji, tak zgubnej w konsekwencjach dla Kościoła i historii ludzkości. Ksiądz Tadeusz Gus jest wnikliwym badaczem pism Marcina Lutra. Tu mamy na każdym kroku luterańskie kościoły. Warto by było poznać prawdę, jak do tego doszło. Ksiądz Tadeusz Gus w swoich badaniach dochodzi do źródeł zgubnych ideologii, które wywołały i wywołują wielkie tragedie ludzkości. Z jego badań wynika, że na nieznanych dla nas pismach reformatorów, filozofów i teologów niemieckich oparły się całe systemy nauczania, systemy społeczne i polityczne, które wpływały i dalej wpływają na kształtowanie poglądów człowieka. Spotkanie z księdzem Guzem inspirują i uczą. Przybliżają nam również wybitne postacie Kościoła polskiego, jak ksiądz Piotr Skarga. Wspomnę tutaj niezapomniany wykład o księdze Piotrze Skardze dla tak licznie zgromadzonej Polonii w Burlington w 2012 roku. Dla każdego z nas wartość wynikająca ze spotkania z księdzem Tadeuszem Guzem jest przeogromna. świecie manipulacji, bombardowania nas przez tak liczne środki masowego przekazu, promowania niezdrowych i zabójczych ideologii, lansowania historycznego fałszu, wypaczania zasad nauki samego Kościoła, czasem jednej mocny, mądry i jednoznaczny głos przynosi nam to, za czym tęsknimy tak bardzo. Zrozumienie, spokój, pewność i chęć trwania. Nasz gość, ksiądz Tadeusz Gus, wygłosi w tym roku rekolekcje wielkopostne w parafii świętego Antoniego w Oakville. Rekolekcje trwać będą od 28 lutego do 2 marca. Adres 40 John Street, Oakville, telefon 905-845-6067. Ksiądz Tadeusz Gus wygłosi również rekolekcje w kościele świętego Gabriela w Burlington, którym to proboszczem jest ksiądz Piotr, współpracujący z radiem o późnej porze od 10 lat. W dniach od 4 do 6 marca 2016 roku. Adres 2261 Parkway, Burlington, telefon 905-336-7144. Spotka się również z wiernymi na spotkaniach prywatnych. O terminach i miejscach można się dowiedzieć, dzwoniąc pod numer telefon 289-778-4252 Krystyna lub kontaktując się przez e-mail marta.juzek.jakubowska@gmail.com. Zapraszamy na rekolekcję i na spotkanie ze spełniającym wielką misję w dzisiejszym świecie wybitnym księdzem. W tym roku tematem spotkań będzie miłosierdzie Boże. Drodzy Państwo, ksiądz Piotr, być może uda mi się go pochwycić dzisiaj na telefon, ale w jego kościele w piątek, 4 marca o 18.30, msza święta z nauką, w sobotę o 5 marca o 9 rano i od 19 też msza święta z nauką, i w niedzielę o godzinie 9 i 16 msza święta z nauką na zakończenie. Zapraszamy serdecznie, ksiądz Piotr jeszcze na pewno przypomni, jeżeli uda nam się pozyskać go na telefon. Przypominamy, ksiądz profesor Tadeusz Gus w Kanadzie, a ja tak Państwu po cichu też zdradzę tajemnicę. Być może, że ksiądz profesor będzie gościem radia o późnej porze za tydzień. Ale to tylko nasza nadzieja. Mamy nadzieję, że przy pomocy księdza Piotra uda nam się go tu zaprosić. Bardzo prosimy nas słuchać za tydzień. I dzisiaj również, bo mamy specjalny fragment, by zachęcić Państwa, o czym lubi mówić ksiądz profesor. Zachód a Polska, temat, który został przeprowadzony na specjalnej telewizji Gloria. Fragment Państwu dzisiaj zaprezentuję na zakończenie. A teraz krótka piosenka jeszcze Pawła Orkisza. Za chwilę powinniśmy połączyć się z księdzem Jackiem. A oto kolejny utwór z tej znakomitej płyty.
Pani pachnie jak tuberozy, to nastraja i to podnieca, a ja lubię tuman narkozy, a szczególnie gdy jest kobieca, a ja lubię tuman narkozy, a szczególnie gdy jest kobieca. Mówię ładnie i melodyjnie, zdania perle jak z perełkolie, pani patrzy melancholijnie. Skąd ma pani te melancholie? Pani patrzy melancholijnie. Skąd ma pani te melancholie? Sen do prawdy jak z dymu kuka, sen zmysłowy bladej dziewczynki, chyba nowa lśniąca szkatułka, pomarańcze i mandarynki, chyba nowa lśniąca szkatułka.
I kolejny znakomity wiersz polskiego poety, wiersz Juliana Tuwima do kompozycji słynnego kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza, który komponował dla Marka Grechuty. Marek Grechuta spoprowadzał tę piosenkę. Nagrania z płyty Dla Ciebie Słońce, Paweł Orkisz. A na antenie już ksiądz Jacek. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, księże Jacku.
No, szczęść Boże, dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I już nie mogę się doczekać wyjazdu do Burlington w przyszły weekend. Myślę, że to, co pan Irek powiedział, zachęciło już wystarczająco wszystkich naszych słuchaczy, by jakoś zorganizować sobie czas, zorganizować się może razem jakoś wspólnie i podjechać, żeby księdza profesora Guza posłuchać na żywo, no i usłyszeć wiele słów prawdy, gdyż no, dużo nie mamy takich okoliczności, w których mocne, aczkolwiek bardzo ciepłe słowa prawdy mogą być powiedziane. Także bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby się zorganizować i pojechać. Także liczę, że ksiądz Piotr też się dzisiaj pojawi na antenie i kilka słów jeszcze powie, jeśli chodzi o szczegóły, jak, kiedy można przyjechać i księdza profesora posłuchać. Ja na pewno będę tam w niedzielę, gdyż będą spowiedzi, będę tam pomagał w szafowaniu sakramentu pojednania i liczę, że i posłucham konferencji księdza profesora i potem będzie okazja spotkać się z nim przy stole. A dzisiaj mamy trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Trzecia niedziela Wielkiego Postu kieruje nas na potrzebę naszego osobistego nawrócenia. Jak pamiętamy, tydzień temu medytowaliśmy Pana Jezusa w Jego chwale. Pana Jezusa, którego przedstawia nam scena przemienienia. Pana Jezusa, który ukazał swoją chwałę najbliższym apostołom po to, żeby ich umocnić w drodze na Kalwarię. Po to, żeby nie zwątpili podczas, gdy Chrystus będzie cierpiał na krzyżu. Natomiast pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słyszeliśmy, jak Jezus walczył z pokusami szatańskimi i zwyciężył. Także dwie pierwsze niedziele, można tak powiedzieć, były skierowane wprost na Pana Jezusa, a dzisiejsza niedziela, czytania, w ogóle cała liturgia była, można w ten sposób powiedzieć, nakierowana na nas. To znaczy, jaką my dajemy odpowiedź na Boże wezwanie. A do czego Pan Bóg nas wzywa? No Pan Bóg nas wzywa do tego, abyśmy byli święci i abyśmy byli szczęśliwi. I dlatego czytania dzisiaj pokazywały nam drogę, jaką człowiek pokonuje na drodze świętości. I w pierwszym czytaniu liturgia przypomniała nam historię powołania Mojżesza. Myślę, że każdy z nas dobrze historię Mojżesza zna. Tego, który urodził się w rodzinie hebrajskiej, później został adoptowany przez córkę Faraona, wychowany. Potem, gdy wziął w obronę swoich ziomków, został, no musiał uciekać z kraju egipskiego i tam gdzieś w głębi pustyni, w okolice świętej góry Horeb, gdy pasł trzody swojego teścia, nagle ukazał mu się Pan Bóg w krzewie gorejącym. Myślę, że to jeden z najbardziej popularnych obrazów Starego Testamentu. Krzak, który płonie, a się nie spala, i w tym krzaku przebywa Pan Bóg i z tego właśnie gorącego krzaku przemówił do Mojżesza, najpierw prosząc go, aby podszedł bliżej. I to jest takie wezwanie dla nas wszystkich na Święty Post, aby zbliżyć się do Pana Boga poprzez naszą modlitwę, poprzez wyciszenie, medytację, rozważanie drogi krzyżowej, rozważanie różańca, szczególnie tajemnic bolesnych, abyśmy w ten sposób przybliżyli się do Pana Boga i posłuchali, czego Pan Bóg nas wzywa. Mojżesza wezwał do tego, aby wyprowadził lud izraelski z Egiptu. Także właśnie tam, przy świętej górze Horeb, rozpoczyna się ta długa wędrówka Izraelitów, która trwała 40 lat. I podczas tej wędrówki Izraelici nie tylko zostali uwolnieni z jarzma niewoli egipskiej, ale również oddzieleni od ludu bałwochwalczego, a zatem ich wiara została oczyszczona, ich obyczaje miały być oczyszczone. Również poprzez wędrówkę na pustyni mieli się oddzielić od przywiązania do rzeczy nie tylko materialnych. No ale to właśnie pierwsze czytanie, które nam okazuje Księga Rodzaju, ma dalszy swój ciąg w drugim dzisiejszym czytaniu, liście do Koryntian. I tu święty Paweł mówi, że no owszem, to prawda, wszyscy nasi ojcowie zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu, wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy, pili z towarzyszącej im duchowej skały, lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Niestety taka jest przykra prawda, że mimo, że Pan Bóg jest dla nas bardzo łaskawy i miłościwy i miłosierny i obdarza nas swoimi najróżniejszymi darami, to jednak oczekując na naszą odpowiedź, zdarza się jakże często w naszym życiu, że takiej odpowiedzi Pan Bóg od nas nie otrzymuje, a właśnie tą odpowiedzią jest nasze nawrócenie, nasze ciągłe nawracanie się, nasze ciągłe, nie tylko w Wielkim Poście, odwracanie się od naszych złych skłonności i grzechów. I dlatego też dzisiaj w Ewangelii mieliśmy ten piękny obraz ogrodnika. Ogrodnika, który wstawia się za drzewem, które nie przynosiło owoców. Pan, który jest właścicielem ogrodu, patrzy na drzewo, już 3 lata nie wydało żadnego owocu, a zatem chce się go pozbyć, chce je wyciąć, ale ogrodnik staje w obronie tego drzewa i mówi, no jeszcze rok, jeszcze go okopię, jeszcze obłożę nawozem, może w przyszłości wyda jakiś owoc. I tak sobie właśnie wyobrażam, że taką rolę ogrodnika w niebie spełniają nasi święci patronowie, nasi aniołowie stróżowie, a przede wszystkim Najświętsza Maria Panna. Gdy Pan Bóg widzi nasze grzechy, widzi nasze niewierności, natomiast nas no, nie karze za nie, tylko właśnie pozwala nam dalej funkcjonować, mimo że no, każdy nasz grzech domaga się konsekwencji. Znaczy to nie jest tak, że cierpienie i nasze różne niepowodzenia, że one są wyrazem czy konsekwencją grzechu, dlatego że cierpienie ma bardzo różny wymiar i też bardzo różne znaczenie. Natomiast niewątpliwie każdy jeden grzech ma swoje konsekwencje i tą konsekwencją grzechu jest właśnie cierpienie, ból, rozpacz, rozpad więzi, więzi rodzinnych, więzi przyjacielskich i tak dalej. A zatem grzech nigdy nie pozostaje bez konsekwencji. A dlaczego widzimy ludzi, którzy w życiu nie kierują się prawem Bożym, żyją bez Boga, a wydaje nam się, że im się powodzi? A no dlatego, że właśnie Pan Bóg jest bardzo cierpliwy i miłosierny, ale no niestety no ta jego, to wszystko swoje ma konsekwencje i w pewnym momencie wszelkie zło się przeciwko nam obróci. I dlatego to dzisiejsze wezwanie do nawrócenia, to dzisiejsze nasze wezwanie do tego, aby zmienić swoje życie, zbliżyć się do Boga i wejść na drogę świętości. A jeżeli ktoś z nas, może nawet naszych słuchaczy, myśli sobie, a po co mi Pan Bóg, po co mi się nawracać, po co mi sakramenty, po co mi spowiedź, no to święty Paweł ma dla niego słowa w liście do Koryntian, kiedy mówi, niech przeto ten, komu się wydaje, że stoi, patrzy, aby nie upadł. Mam nadzieję, że takich upadków w naszym życiu nie będzie, albo będzie jak najmniej. A ten właśnie post, który w tej chwili przeżywamy, zbliży nas do Pana Boga, zbliży nas do Jego światła i dzięki Bożej pomocy, Bożej łasce i naszym wysiłkom staniemy się bardziej święci i gotowi na świętowanie Wielkanocy z otwartym i gorącym sercem. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i mam nadzieję, że przynajmniej z niektórymi spotkamy się może w niedzielę po południu na konferencji księdza profesora Guta w Burlington. Szczęść Boże i dobry wieczór.
Dobranoc. Dobranoc. Wszystkiego dobrego, księże Jacku. Szczęść Boże.
Za chwilę przyjdzie Pan w postaci chleba. Od tylu, tylu lat wciąż staje obok nas i swą przyjazną dłoń wyciąga w naszą stronę. Pomaga złożyć siebie nam z najprostszych prawd. W tylu kościołach naraz śpiew rozbrzmiewa. Błogosławiony jest nasz Pan, Wszechświata Bóg. On nasz codzienny chleb na ciało swe zamienia. Czy dosyć wiary masz, byś to zrozumieć mógł? Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat tam czekam i serce swoje daj, a on pomoże ci odnaleźć zgubionego nim człowieka. Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat tam czekam i serce swoje daj, a on pomoże ci odnaleźć zgubionego w nim człowieka.
Ksiądz Piotr już jest z nami. Witamy, księże Piotrze. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie z Burlington.
Księże Piotrze, prosimy o powtórzenie, może ja coś przekręciłem, tej dobrej wiadomości. Ksiądz parafii w Burlington zorganizował specjalną rekolekcję z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. Proszę opowiedzieć nam, kiedy to będzie, co i jak jeszcze raz. Ja wiem, że w piątek zaczynamy, 4 marca o 18:30. Msza święta z nauką.
Zapraszam serdecznie, nie tylko parafian, ale i wszystkich gości. Ja wiem, że wielu słuchaczy radia o późnej porze i wielu rodaków bardzo lubi słuchać konferencji księdza profesora Tadeusza Guza, który jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I ksiądz profesor Tadeusz Guz prowadzi rekolekcję w mojej parafii świętego Gabriela od piątku przyszłego do niedzieli. W piątek msza święta o godzinie 18:30 z nauką rekolekcyjną. Wcześniej będzie droga krzyżowa. Natomiast w sobotę przyszłą msza święta rano o godzinie 9 z nauką rekolekcyjną. I potem będzie można włączyć się, jak ktoś przyjedzie oczywiście. Będzie konferencja na temat Bożego Miłosierdzia w liturgii, poprowadzone przez panią Krystynę z naszej kurii hamiltońskiej. Msza święta druga o godzinie 19 w sobotę wieczorem z nauką rekolekcyjną i w przyszłą niedzielę dwa spotkania. Msza święta o godzinie 9:15 z nauką rekolekcyjną i druga msza na zakończenie już rekolekcji o godzinie 16, a wcześniej okazja do spowiedzi świętej wielkopostnej. Oczywiście zakończone błogosławieństwem i możliwością uzyskania odpustu zupełnego, kto uczestniczył we wszystkich naukach rekolekcyjnych i przyjął Komunię Świętą. Ksiądz profesor Tadeusz Gus jest znaną osobą i już wiele razy był tutaj na ziemi kanadyjskiej, spotykał się z rodakami, przeprowadził wiele rekolekcji i myślę, że ma swoich zwolenników czy sympatyków. Zapraszam bardzo serdecznie. Na pewno będzie miejsce siedzące, ponieważ mój kościół jest duży i pomieści prawie 1000 osób. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na spotkanie nie tylko z księdzem profesorem, ale z tym, z jego naukami, a nauki będą o Bożym Miłosierdziu z racji jubileuszu Bożego Miłosierdzia. Zapraszam bardzo serdecznie.
Księże Piotrze, proszę nam powiedzieć, zdradzić, czy ja powinienem zatelefonować do pani, która podaje tutaj swój numer telefonu i zapytać się, czy mamy szansę zaprosić do studia radiowego Radia o Późnej Porze księdza profesora, dzięki uprzejmości księdza Piotra, który mógłby go przywieźć po rekolekcjach?
Ja przyznam się, że jeszcze nie rozmawiałem z księdzem profesorem, ponieważ dzisiaj rozpoczął rekolekcje w Oak Hill, w parafii świętego Antoniego, które będą trwały do środy, ale mam nadzieję może jutro, pojutrze pojechać i spotkać się z profesorem i gdy będę wiedział, to powiem, ale u mnie kończą się rekolekcje w niedzielę o godzinie dziś 17:00, 18:00 obiadem. Myślę, że no byłby czas, ażeby przyjechać do Kitchener, do studia radia o Późnej Porze. Przynajmniej takie ciche plany ja mam.
No to my również, księże Piotrze.
Jak to się spełni, to myślę, że będziecie państwo mieli wspaniałą ucztę i można już teraz szykować pytania, wiedząc, że jest wspaniałym teologiem i filozofem i znawcą, zwłaszcza naszych braci odłączonych, Lutra, Kalwina i innych protestantów.
Dziękujemy, księże Piotrze, to tyle na razie. Zapraszamy i prosimy i modlimy się, żeby ksiądz... Ja mogę zadzwonić dzisiaj do pani nawet teraz na antenie, zapytać się, czy nam zezwoli, ale nie wiem, czy nie jest za późno.
Pani... To może już teraz za późno jest, bo to już zmiana czasu i tak dalej. Ale bądźmy dobrej myśli, panie Ireneuszu.
Dobrze, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i dziękuję za telefon.
Dziękujemy.
Za chwilę przyjdzie Pan w postaci chleba. Od tylu, tylu lat wciąż staje obok nas i swą przyjazną dłoń wyciąga w naszą stronę. Pomaga złożyć siebie nam z najprostszych prawd. W tylu kościołach naraz śpiew rozbrzmiewa. Błogosławiony jest nasz Pan, Wszechświata Bóg. On nasz codzienny chleb na ciało swe zamienia. Czy dosyć wiary masz, byś to zrozumieć mógł? Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat tam czekam i serce swoje daj, a on pomoże ci odnaleźć zgubionego nim człowieka. Więc przyjdź i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat tam czekam i serce swoje za chwilę przyjdzie Pan w serca i duszę, rozleje pokój swój, lecz czy na długo w nas? To taki prosty gest, krzyż dłonią nad kielichem, a wiecznej prawdy znak, że Bóg ukochał nas. Na ołtarz spływa krew, jak z drzewa krzyża. Przebita Boga dłoń wskazuje drogę do krainy życia, gdzie trwa miłość ta prawdziwa. czy dość odwagi masz, by z Bogiem dzielić ją? Więc przyjdź i ty do tego miejsca gdzie od tylu, tylu lat tam czeka i serce swoje daj, a on pomoże ci odnaleźć zgubionego nim człowieka. Więc przyjdź mi i ty do tego miejsca, gdzie od tylu, tylu lat tam czeka i w serce swoje daj, a on pomoże ci odnaleźć zgubionego w nim człowieka.
Studio, drodzy Państwo, Dorota Josztra podzieli się z nami ostatnimi swoimi przeżyciami. Bardzo się proszę, bo są bardzo wzruszające i w dzisiejszym świecie bardzo rzadkie.
Witam Państwa serdecznie w ten niedzielny wieczór. Jest okres postu, a Bóg nas przygotowuje również i prowadzi w nas rekolekcje, których nawet sobie nie zaplanowaliśmy. Należymy do tutaj w Kitchener, do polskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Myśmy w tym tygodniu mieli rekolekcje i one się skończyły, a te rekolekcje w moim życiu były trochę niezwykłe, bo przeżyłam śmierć małego człowieka, który był mały, ale był wielki duchem. Przeżył 27 lat. Był, należał do naszej parafii, był bardzo cichy, był niewidoczny. Bo Bóg tak właśnie sprawia, że są tacy niewidoczni, tacy cisi, a są święci. Wczoraj odprowadziliśmy Dawida Jersza z naszej parafii, miał 27 lat, do Pana. I ksiądz Lech określił i pięknie wyprowadził teologiczne prawdy z jego życia. Nigdy nie zgrzeszył. Urodził się dzieckiem niepełnosprawnym. Miał porażenie mózgowe. Nie chodził, nie siedział samodzielnie, nie mówił. Wiemy dokładnie, że bardzo dobrze słyszał, ale i też nie widział. Rodzice opiekowali się z nim 27 lat. W cichości, w wielkim trudzie. Ksiądz Lech określił teologicznie, że był włączony w cierpienie Pana Jezusa i przedłużał Jego cierpienie i został świętym. Ponieważ był bez grzechu, jest na pewno świętym. Czyli wczoraj odprowadziliśmy w naszej parafii świętego. Uczestniczyliśmy w pogrzebie świętego. Ta świętość była tak cicha. I to jest właśnie to niezwykłe w czasie tych rekolekcji, to miłosierdzie Boże. Pokazał nam Bóg, jak On to prowadzi, bo Bóg inaczej widzi, niż my widzimy. Chciałabym dzisiaj Państwem się tym podzielić i szczególnie mówić do rodziców, którzy mają niepełnosprawne dzieci. Bardzo trudno jest przyjąć ten wielki, bardzo trudny dar, ale dar, wielkie miłosierdzie Boże, bo to inaczej wygląda. Opiekujecie się dziećmi świętymi, bo Bóg w każdym cierpieniu, jesteśmy po rekolekcjach, ksiądz rekolekcjonista mówił o miłosierdziu, Bóg jest obecny w każdym człowieku, a w każdym cierpieniu, bo to cierpienie uświęcił. Święty Jan od Krzyża mówi w swoich pieśniach, że Bóg, Ojciec, rozpozna każde swoje dziecko poprzez swojego Syna, czyli musimy być bardzo podobni do Jego. A w jaki sposób będziemy podobni? Poprzez cierpienie. To cierpienie jest zawsze tajemnicą. Jest, cierpienie wywołał grzech i to jest też prawda, ale to cierpienie połączone z cierpieniem Pana Jezusa jest zbawcze. Jeżeli dziecko, które urodziło się i nam się wydaje, no niestety nie skończy, rodzice chcą mieć dziecko wykształcone, może dobrze pracujące w świecie, ale do mistyków Pan Jezus mówi taką rzecz: dzieci, po co mi wasze dyplomy, kiedy stracicie duszę? Nie będziecie mogli być ze mną, a ja was kocham i chcę was mieć przy sobie. Popatrzcie dzieci, na swoje dzieci, rodzice, którzy mają te niepełnosprawne dzieci, oczami Boga. Oni, te dzieci, są wam dane, bo są święte. Maksymilian Kolbe, kiedy go pytano, dlaczego niewinni cierpią, wyjaśnił. Kiedy cierpi grzesznik, to jest pokuta, ale kiedy niewinny cierpi, jest to ofiara. I świat utrzymuje właśnie ofiary. To są właśnie te niewinne cierpienia. My może tego nie rozumiemy, ale ci, którzy żyją i wśród nas, i jesteśmy, żyjemy, my musimy sobie zdawać sprawę, że właśnie taki Dawid, wydawało nam się, że niepełnosprawne dziecko, może nieproduktywne, jak wszyscy mogą popatrzeć, czy to się opłaca, mogą ekonomiści popatrzeć. Tak, opłaca się, bo oni nas utrzymują, bo ten świat utrzymują ci niewinni. Święty Wawrzyniec, kiedy imperator mu powiedział, że ma przynieść swoje skarby z kościoła, przyprowadził wszystkich chorych, kalekich, cierpiących, mówią, to jest skarb kościoła. Święty Paweł, musimy popatrzeć, jak my myślimy. Święty Paweł powiedział, że dla pogan krzyż jest faktycznie nie do zniesienia i to jest odrzucany, ale dla chrześcijan jest zwycięstwem. I czasami zastanawiałam się, Panie Boże, my czasami myślimy jak poganie i właściwie boimy się krzyża i zgadza się, do krzyża Pan Bóg nas przygotowuje i prowadzi. To jest trudna droga. Chciałabym powiedzieć tym rodzicom, żeby właśnie inaczej popatrzyli, że są z Bogiem i On ich nie zostawi, bo mają przy sobie świętego. Będą się opiekować tym świętym, tak jak rodzice Dawida. Nigdy nie oddali go do żadnego domu. Opiekowali się 24 godziny na dobę. Żyjemy tutaj w Kanadzie, w Ontario, gdzie jest bardzo dobra opieka i pomoc dla tych dzieci i dla tych rodzin. Ci rodzice doświadczyli tej opieki. Jest taka organizacja jak Extended Family, które są osoby, które pomagają. I ta organizacja na początku powstała poprzez prywatne osoby, później dopiero są dotacje i państwo dokłada. Także tu jest pomoc. Ten ostatni czas tego tygodnia, kiedy Dawid był w szpitalu, kiedy byliśmy przy Dawidzie, doświadczyłam wielkiej troski wszystkich lekarzy i pielęgniarek na intensywnej terapii. Słuchajcie państwo, są dobrzy lekarze, są dobre pielęgniarki. Są ludzie z wielkim sercem, jak bardzo pochylający się i nad rodzicami, i nad takim dzieckiem. Nie, naprawdę, wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Boży. To nie jest tak, że te ideologie zaćmią nasze serca. Ci lekarze wiedzieli, jakie jest to dziecko, z jaką wielką troską rozmawiali z rodzicami, jak otoczyli ich swoim sercem, naprawdę, kiedy już słaby, Dawid był słaby, miał serce już słabe, musiał być na sztucznym już oddychaniu. Kiedy musieli podjąć tak strasznie trudną decyzję, czy odłączyć go i kiedy odłączyć, co jeszcze robić. Widzieliśmy troskę i ból tych nawet lekarzy, że muszą takie decyzje podejmować. Kiedy lekarka przychodziła w czwartek, w środę i jeszcze raz pytała się rodziców, czy odłączamy już od sztucznego oddychania, jak było jej trudno odejść i jednak to zrobić i że jednak to miało wykonać, bo każdy, życie jest tajemnicą. Ta troska i ta obawa, czy Dawid, bo może dziecko umrzeć w tym momencie. I nikt nie wiedział. Dawid nie umarł przy odłączaniu. Dawid umarł dopiero następnego dnia spokojnie i bardzo w takim wielkim pokoju. Przy rodzicach, przy opiece lekarzy, którzy, kiedy już umarł, kiedy wszystkie wskaźniki już pokazywały linię, lekarze płakali. Także mamy ludzi wokół siebie, bardzo wrażliwych lekarzy, także byśmy dziękowali Bogu również za tych lekarzy, ale jedną rzecz, którą widziałam, my musimy kochać swoje dzieci. Jeżeli my będziemy je kochać, ta miłość będzie się rozlewać wokół nas. Kiedy z moją córką wracałam ze szpitala jednego wieczoru, moje dziecko tylko powiedziało, młody człowiek, który widział to wszystko, byliśmy z Dawidem 12 lat, mówi, mamo, to jest prawdziwa miłość. Możemy nie mówić o miłości, jak ona ma wyglądać. Młody człowiek, kiedy zobaczy rodziców, którzy zawsze są przy tym dziecku, zawsze się nim opiekowali, ono będzie wiedziało, że oni go kochają. I to jest świadectwo tych rodziców dla nas. Takie piękne świadectwo świętych rodziców, którzy poświęcili dla swojego dziecka. Oni nie uważają, że oni poświęcili, oni po prostu go kochali i to dla nich było normalne. Ale ta właśnie świętość jest taka cicha i taka wielka. I dotknęłam tej właśnie świętości, chcę się z Państwem podzielić, ale również chciałabym dzisiaj powiedzieć o wielkim kłamstwie, które wokół nas jest. O to, co walczy właśnie Mary Wagner, o aborcji, która jest w Ontario. Ale ja myślę, że to krótka przerwę na piosenkę, a ten temat za chwilę.
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Czystość urodzona z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi równocześnie jak patos i humor. Jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko odchodzą, jak drost miękną w lipcu. Jak dźwięk trochę niezgrabny, żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze wrócą. Stop.
taką prawdę, której się nauczyłam przy Dawidzie, bo takie dziecko też może nas uczyć. Czego? Bo się zastanawiałam. I mamy spotkanie z księdzem Tadeuszem Guzem. Można go to zapytać jako filozofa, który on o tym mówi. Rozum jest władzą duszy. Chciałam mówić do rodziców właśnie, które mają niepełnosprawne dzieci, a zwłaszcza te, które nie zawsze są umysłowo sprawne i w sumie myślimy o tych dzieciach, że są gorsze od innych dzieci. Pamiętajcie Państwo pewną prawdę. Dziecko, które jest niepełnosprawne z umysłami czy ciałem, ma zdrową duszę. Ona jest zdrowa. Jeżeli rozum jest władzą duszy, to jest rozum zdrowy. Co to znaczy? Możemy do dziecka mówić, dziecko będzie rozumieć. Rozumie miłość, potrzebuje czułości, obecności, bezpieczeństwa i to wszystko rodzice mogą mu dać. I musimy troszeczkę inaczej na niego spojrzeć. Wiemy, że myśmy się tego z dziećmi uczyli, kiedy byliśmy z Dawidem chociaż raz w tygodniu przez te 12 lat. Moje dzieci od mała uczyłam, żeby być z tym dzieckiem. Bo ono tak samo potrzebuje innych dzieci, jak inne dzieci. Obecności, żebyście się bawiły przy nim. To, że on nie może uczestniczyć, ale się cieszy waszą obecnością. I to, ten dar obecności ojciec Franciszek, właśnie on przypomina, że myśmy zapomnieli o tym darze dla drugiego człowieka. Obecności. Rodzice, możecie mu wielki dar dać w swojej obecności. I właśnie ten dar obecności dali rodzice Dawida. Może wielką też i troskę, i wielki wysiłek, ale przede wszystkim dar obecności. Pamiętajcie o tym. A zwłaszcza w naszych czasach, gdzie dokonuje się tyle zła właśnie w rodzinie. Matka Teresa powiedziała, że aborcja doprowadzi do wojny. I zderzamy się z kryzysem ludzkości, z jakim jeszcze świat nie miał do czynienia. W naszym dzienniku w poprzednią sobotę, niedzielę z 20-21 lutego jest wywiad Piotra Falkowskiego z Johnem Henry Westenem, który jest redaktorem naczelnym największego na świecie portalu ProLife. I ten tytuł tego artykułu jest Bóg wygra tę bitwę. Henry Weston pochodzi z Kanady. On mieszka tutaj niedaleko, w Ontario. Posłuchajmy tylko króciutko jego o jego życiu. Przyszedłem do ruchu ProLife po moim powrocie do wiary katolickiej, o którym byłem daleko przez wiele lat. Prowadziłem życie hedonistyczne i doświadczyłem wielu wewnętrznych cierpień, podczas gdy z zewnątrz wydawało się, że mam wszystko, czego pożąda świat. Moje nawrócenie dokonało się przez przykład mojego ojca, który był bardzo wiernym katolikiem, krytykowanym za tak zwaną skrajność, bo chodził codziennie na msze świętej, zawsze się modlił. To on wprowadził w mnie prawdziwe nabożeństwo Najświętszej Maryi Panny, które zmieniło moje życie. Nawet gdy zostawiła go żona, a troje dzieci odeszło od wiary, jego modlitwa i przykład przyprowadziły wszystkie dzieci z powrotem do wiary. Po moim nawróceniu zostałem pobłogosławiony świętą żoną i ośmiorgiem dzieci, tętniącą życiem katolicką wspólnotą i również pracą w ruchu ProLife z najlepszymi ludźmi na świecie. Bóg jest tak dobry, tak miłosierny i tak hojny. Moja żona i ja urodziliśmy się w Toronto, największym mieście w Kanadzie. W wielkim mieście jest tyle zagrożeń dla wiary, a chcieliśmy dać dzieciom szansę życia zdrowego, szczęśliwego i świętego, więc wyprowadziliśmy się na wieś. W Cambermere, w stanie Ontario, znaleźliśmy żywą katolicką wspólnotę rodzin prowadzących nauczanie domowe, gdzie średnia ilość dzieci w rodzinie to około 8, więc nie czujemy się tu bardzo dużą rodziną. Tu mamy dobrych przyjaciół, nasze dzieci również. Mamy katolicki koleż, który przyciąga najlepszych katolików z Ameryki Północnej, a nasza parafia świętej Jadwigi ma regularnie 20 chłopców służących do mszy świętej w niedzielę, a 8 w tygodniu. Jak powiedziałem, mamy 8 dzieci, ale właściwie mamy ich 11. Trójkę straciliśmy przez poronienie. Wierzymy, że modlą się za nas i często prosimy o wstawiennictwo za ich rodzeństwem. Nasze dzieci pozostają przy wierze. Ja myślę, że każdy z nas, każdy z rodziców właśnie tą troskę ma, aby dzieci wychować wierze, aby wychować w wartościach chrześcijańskich. Niestety musimy sobie zdawać sprawę, że jest ogromna, ogromna walka z tym, co wokół, przede wszystkim właśnie z tymi wartościami chrześcijańskimi i co? Rodzina i dzieci i życie. I tu właśnie pytany o to mówi, Czasem można mieć wrażenie, że zapisujemy przebieg upadku ludzkiej cywilizacji. Wydaje się, że żyjemy w jednym z najciemniejszych okresów w ludzkiej historii. Jeśli weźmiemy pod uwagę rzeczywistość postaci, około 50 milionów nienarodzonych dzieci zabitych w łonach swoich matek każdego roku na świecie, to jest to dokonujący się holokaust, jakiego świat dotąd nie poznał. Ponieważ te śmierci są ukryte, sytuacja jest nawet gorsza. Bóg je widzi, a ta tragedia jest bezmierna. Myślimy o sobie jako o tak bardzo zaawansowanych, cywilizowanych w porównaniu z barbarzyńcami z poprzednich pokoleń. A wszystko, czym jesteśmy, sprowadza się do bardziej tylko schludnego zabijania i lepszej organizacji sprzątania po nim. Naszymi fałszywymi bogami są raczej wygoda, pieniądze czy egoizm niż pogańskie bożki, ale są to tak czy inaczej demony. Rozpowszechnienie mentalności wrogiej wobec życia i rodziny pochłania cały świat wraz z coraz liczniejszymi prześladowaniami religijnymi zarówno ze strony wojącego islamu, jak i nowej antychrześcijańskiej kultury zachodu, która wypiera wszelką ortodoksyjną moralność z życia publicznego. Dlatego musimy te prawdy wiedzieć i taka troska dzisiejszy wieczór, żeby spojrzeć właśnie dzisiaj na swoje dzieci, na dzieci swoich bliskich, jeżeli mamy niepełnosprawnych, spojrzeć na dzieci święte, dane nam przez Pana, któremu właśnie możemy okazać miłość, tak jak w tej piosence, żebyśmy okazywali miłość, to znaczy byli z nimi właśnie obecnością, żebyśmy zaprzyjaźnili się, pomagali ile możemy. Zobaczycie Państwo, jaką będziecie mieć radość. Bóg da radość. Ja nie mogę uwierzyć. Jak to? Dawid do nas nie powiedział ani jednego słowa. A kiedy umarł i kiedy odchodził, jak bardzo byliśmy związani z nim. A w sumie myśmy byli tylko raz w tygodniu z nim. Warto. I człowiek właśnie mogłem jeszcze więcej może uczynić. Ale jak ważne jest to życie, które jest, to jest dusza, która jest zdrowa, rozum, który jest zdrowy, na pewno Cię słyszy. A dzisiaj w naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa mamy orędownika. Możemy się do Niego modlić. Ja myślę, że rodzice, którzy mają niepełnosprawne dzieci, ja myślę, że mogą wziąć Dawida za orędownika. On na pewno będzie Was wysłuchiwał. Tak jak tutaj nawet ten John Henry powiedział, nawet te, które miały dzieci, które były poronione, one są w niebie i one są orędownikiem dla nich, dla ich rodzeństwa. Myśmy o tym świecie nadprzyrodzonym zapomnieli. Mówimy, wierzę w Boga, że wierzymy w świętych obcowanie, a nie korzystamy z tej pomocy. Korzystajmy, proszę Państwa, z tej pomocy. A ja Państwu dzisiejszego wieczora, bo chcę dzień dzisiaj dać nowego świętego, Dawida.
Pierwszy list do Koryntian. Tak. Więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
schodach na peron trzeci, czy niespodzianie zjawi się w mławie z mężem i z trójką wrzeszczących dzieci. Przejęta czynszem, zupą i maglem, ta miłość z wszystkich największa Pawle. Może spotkałeś ją wiele razy, że to jest ona, nie wiedząc jeszcze, a może w którąś nudną niedzielę zjawi się z pierwszym wiosennym deszczem. Tak jak telegram zjawia się nagle, ta miłość z wszystkich największa pachle.
Drodzy Państwo, a to fragment, który chciałbym Państwu przedstawić, by zachęcić Państwa na spotkanie z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem już w następnym tygodniu. Oto jeden z interesujących tematów, którzy poruszyli Arkadiusz Stelmach i Jerzy Wołek z Polonia Chrystiana. Wolak.
Szanowni Państwo, szczęść Boże, w naszym dzisiejszym programie gościmy księdza profesora Tadeusza Guza. Chcielibyśmy porozmawiać z księdzem profesorem o tym, jak Polska i jej historia jest postrzegana wśród świata nauki przede wszystkim, ale również szerzej, w świecie mediów, w świecie kultury, w świecie, ale głównie w świecie naukowym, w krajach zachodnich. Postanowiłem o to zapytać księdza profesora, bowiem wiem, że wiele, wiele lat ksiądz profesor pracował właśnie na zachodnioeuropejskich uniwersytetach, a ostatnio podróżuje również ksiądz po świecie i ma ksiądz styczność z naukowcami właśnie na całym świecie, prawda, w ośrodkach akademickich. I temat tego spotkania również dlatego, że widzimy ostatnio bardzo duże zainteresowanie Polską w związku z naszą nową sytuacją polityczną. Też powstaje dużo artykułów, niemalże codziennie prasa międzynarodowa coś o Polsce pisze i chyba mamy pewien niedosyt. Wydaje nam się, że ten obraz jest nie do końca taki, jakiego byśmy sobie życzyli. Mamy wrażenie, że po prostu tamte ośrodki nas trochę nie rozumieją. I chciałem właśnie o to zapytać. Jakie są księdza profesora doświadczenia w tej kwestii? Jak nas widzą nasi partnerzy na Zachodzie?
Rzeczywiście, aż 14 lat pracowałem naukowo w Republice Federalnej Niemiec. Później oczywiście doszło do zjednoczenia Niemiec, do obalenia muru berlińskiego. I mogę powiedzieć, patrząc z tamtej perspektywy, człowieka Zachodu, to trzeba przyznać, że Polska, szczególnie dwudziestowieczna Polska i ta z początku, jak się okazuje, XXI wieku, to staje w samym centrum globalnych wydarzeń. Po pierwsze, wojna bolszewicko-polska z 1920 roku zwróciła uwagę właściwie całego Zachodu na nas. Dlaczego? Bo przecież to był marsz komunistów sowieckich na Europę Zachodnią. Lenin, który opracował ten program zniewolenia całej Europy, podboju Europy całej, i wschodniej, i środkowej, i zachodniej. I co ciekawe, że ten program Lenina podboju Europy i całego świata właściwie nigdy nie został przez żadnego z późniejszych przywódców Związku Radzieckiego i obecnej Rosji po prostu wyrzucony czy wykasowany. To wciąż jest aktualna kwestia, ale wydaje mi się, że wtedy właśnie Pius XI, późniejszy papież, on był nuncjuszem apostolskim w Warszawie i postanowił z całą świadomością i wolnością, pomimo ostrzeżeń, które nawet państwo watykańskie kierowało pod jego adresem, chciał pozostać z narodem polskim i być niejako świadkiem wydarzenia o ogromnej nośności historycznej i o olbrzymim znaczeniu takim ideowym, bo przecież gdyby armii bolszewickiej o wiele ilościowo większej, aniżeli ówczesna armia polska, powiódł się ten marsz przez Europę, którego pierwszym etapem była Polska, to zdaje się, że Europa byłaby na szereg nie tylko dziesięcioleci, lecz być może setek lat zniewolona komunizmem wschodnim, sowieckim, który ideologicznie patrząc zrodził się jednak na Zachodzie, więc by powrócił właściwie do swojej ojczyzny. Później krótki okres międzywojenny w Rzeczypospolitej Polskiej i świetne wyniki Polski w wielu dziedzinach gospodarczej. Na przykład wówczas, w okresie międzywojennym, państwo polskie wypracowało wyśmienitą kulturę ochrony środowiska. Byliśmy jednym z przodujących państw świata w sensie globalnym, które stać było na to, żeby opracować programy ochrony środowiska, co dla nas nie jest po prostu tylko środowiskiem, tylko to jest przecież dzieło Boże. I świat zwierząt, roślin i cały kosmos to jest przecież dzieło Boże, więc Polska międzywojenna, czyli druga Rzeczpospolita Polska, dała światu wspaniałe rozwiązania prawne, ekonomiczne, polityczne do bycia tą taką dobrze pojętą awangardą w kwestii dbania o świat zewnętrzny. I oczywiście później nastąpił wybuch II wojny światowej i Polska staje się pierwszą ofiarą III Rzeszy Niemieckiej, straszliwie zbrodniczego systemu, który jest pewnym odpryskiem tych trendów socjalistycznych, bo nazizm hitlerowski Niemiec z okresu III Rzeszy Niemieckiej to jest przecież nic innego jak socjalizm, jako część socjalizmu i komunizmu. I
to bardzo ważne, bo się ciągle mówi, że nazizm niemiecki jest przedstawiony właśnie jako skrajna prawica. Więc to jest bardzo ważne to podkreślić, że to jest socjalizm, czyli lewica.
Oczywiście. To jest między innymi jedna z metod manipulacji duchowością ludzkości, nie tylko duchowością Europejczyków, lecz także w ogóle świata, żeby pokazać, chcąc osłabiać, relatywizować praworządne dążenia na przykład narodu polskiego czy innych narodów Europy i świata do suwerenności, do niepodległości, do tworzenia kultury na ideałach chrześcijańskich, na pryncypiach chrześcijańskich, na nauce chrześcijańskiej. To oznacza na Ewangelii Jezusa z Nazareta i na całym Piśmie Świętym jako Słowie Bożym objawionym całej ludzkości. A ja w 2013 roku po wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy o polskich obozach śmierci postanowiłem systemowo zbadać prawodawstwo III Rzeszy Niemieckiej. I właśnie te badania, które w Polsce są pierwsze, bo dotychczas tylko przeanalizowano część tej ideologicznej koncepcji prawa nazistowskiego, ale to tylko raczej fragmentaryczne kwestie przeanalizowano. Moja rozprawa z 2013 roku jest pierwszą w Polsce tego typu, kiedy cały system prawodawczy tego zbrodniczego systemu III Rzeszy Niemieckiej poddałem analizie, tak jak to było w tych ramach oczywiście możliwe. Ale ta kwestia, że Polska jest pierwszą ofiarą nazizmu hitlerowskiego, czyli socjalizmu germańskiego, socjalizmu rasy, i później Polska, która w wielkiej części naszego narodu bardzo dzielnego okazała się tak wspaniałomyślną, że walczyła na różnych frontach Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu, czy na froncie zachodnim, wyzwalając cały szereg krajów dzisiejszej Unii Europejskiej, czyli krajów Europy Zachodniej. Tutaj nie ulega wątpliwości, że zasługi Polski i pozycja Polski w świetle całego tego tragizmu II wojny światowej to zasłużyła i słusznie na bardzo konkretne miejsce w całej po prostu historii ludzkości. Nie tylko XX wieku, lecz także w ogóle w tej historii totalnie pojęte.
Na ile te fakty są jakby znane tam ludziom? No bo skoro już wielokrotnie publikuje się teksty właśnie o polskich obozach zagłady, skoro dowiadujemy się, że na przykład wielcy bohaterowie właśnie tego procesu wyzwalania tych krajów obecnej Unii Europejskiej, jak na przykład generał Sosabowski, po wojnie pracował jako magazynier w jakichś tam zakładach w Wielkiej Brytanii, to pytanie jest takie właśnie, że obiektywnie na pewno tak jest, że właśnie, że tak jak ksiądz profesor mówi, tylko jak to wygląda od strony właśnie takich realiów? Czy dostrzega się właśnie te fakty?
Tak, bardzo dziękuję za tę uwagę. Owszem, że nasi ci dzielni bohaterowie narodowi, którzy walczyli za wolność naszą i waszą i wyzwalali Anglię, Holandię, Belgię czy inne kraje, także przecież po części Niemcy spod okupacji własnej, bo przecież III Rzesza Niemiecka, to co to oznacza? Także okupację Niemiec. I przecież część narodu niemieckiego, która nie była ani zwolennikiem Hitlera i jego ideologii rasy, ani też nie brała udziału w wydarzeniach II wojny światowej, tylko albo poniosła ofiarę, bo Hitler w pierwszych aktach zbrodniczych pozbawił życia bardzo cenną cząstkę niemieckiej opozycji, a szczególnie pośród niej środowiska katolickie. I oczywiście, że tutaj można powiedzieć, że to pomniejszenie przez niektóre środowiska zachodnie znaczenia, wartości i udziału czy roli Polski szeroko pojętej w wydarzeniach II wojny światowej, w tym jednak sukcesie przynajmniej w odniesieniu do tej ideologii socjalizmu rasy germańskiej w III Rzeszy Niemieckiej, bo nie możemy mówić o sukcesie II wojny światowej w sensie uporania się z komunizmem sowieckim. Tego niestety nie dokonano, co było w planach niektórych środowisk, ale z różnych racji jednak nie doszło po zakończeniu II wojny światowej do rozprawy z komunizmem sowieckim. I my, Polska, staliśmy się znowu właściwie taką potężną ofiarą tego sowieckiego komunizmu. Wprawdzie mieliśmy w pewnym sensie jakąś odrobinę suwerenności, mieliśmy iluzję własnej państwowości, ale de facto wszystko, począwszy od prawa, wszystko były tworzone przez przedstawicieli sowieckiego komunizmu i od niego było cały rozwój PRL-owskiej rzeczywistości. W Polsce był uzależniony od Moskwy. Ale co ciekawe, narodziny Solidarności i tutaj olbrzymia rola i pozycja w Kościele i na świecie, w kulturze światowej Jana Pawła II, to jednak ponownie zwróciło w przedziwny sposób, ale zwróciło oczy całego globu na Polskę. Więc jeżeli można powiedzieć, tak puentując, to Polska, naród polski i społeczeństwo polskie, bo wiemy, że były też w Polsce i mniejszości narodowe, z których część też włączyła się w to tworzenie wielkiej polskości, szeroko pojętej, można powiedzieć tak, że dla człowieka Zachodu, w sensie narodów czy w sensie nauki, jasnym jest, że pozycja Polski jest centralną pozycją, że to nie jest pozycja marginesowa. Wprawdzie nie jesteśmy supermocarstwem ani pod względem powierzchni, ani też zdolności politycznych, przynajmniej na razie, ani militarnych, ani gospodarczych, ani handlowych, ani finansowych, ale Polska dla różnych narodów, podkreślam to z całą świadomością, nie dla środowisk medialnych, ani też dla pewnych środowisk politycznych, z wiadomych racji, ze względu na daleko idące zideologizowanie świata zachodniego, szczególnie tutaj mówię o strukturach Unii Europejskiej, to tutaj musimy odróżnić, że dla wielu przedstawicieli narodów Europy Zachodniej, współtworzących dzisiejszą postać Unii Europejskiej, Polska ma swoją wartość. I przede wszystkim to, co dla nich jest takie ewidentne, to fakt, że Polska jest katolicka. I z tej racji sprzeciwiła się bolszewikom w 1920 roku, Hitlerowi i III Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku i komunizmowi sowieckiemu, powiedzmy w okresie PRL-u, a szczególnie w 1980 roku, kiedy właśnie powstawała ta słynna Polska Solidarność, znana na całym świecie. Także tutaj co do tego nie ma wątpliwości. Jest bardzo wiele podziwu, szacunku. To nawet w tych dniach, kiedy niektórzy eurokraci niemieccy czy niemieckojęzyczni, kiedy bezzasadnie stawiają zarzuty Polsce, ale z pozycji swoich ideologii. Na przykład Martin Schulz, to jest typowy przykład neokomunisty zachodniej Europy, który wyrósł z tej najniebezpieczniejszej ideologii naszego czasu, czyli z tego, ze szkoły frankfurckiej. Ta linia, która już w latach 20. rozpoczęła dalszy rozwój marksizmu-leninizmu. I dzisiaj Martin Schulz jest reprezentantem tego trendu neokomunizmu, nie tylko europejskiego, lecz także i światowego. W związku z tym nie dziwię się, że w jego ustach pojawia się takie pojęcie, czy takie wyrażenie jak zamach stanu w Polsce, ale które nie ma z rzeczywistością Polski i z tym dążeniem obecnej opcji rządzącej w Polsce do tworzenia praworządnego państwa, rzeczywiście opartego na także częściowo, wydaje mi się, na zasadach nauki chrześcijańskiej. I to ze zrozumiałych racji w pewnych środowiskach medialnych, które też są zainfekowane ideologią neokomunizmu, który się artykułuje dzisiaj jako genderyzm. I tutaj dla mnie nie jest to zaskoczeniem, że te ataki są przeprowadzane. Ale proszę nie zapominać o tym, że jednak człowiek Zachodu wie, pamięta o tych najważniejszych wydarzeniach. Pamięta o tym, że Polska odegrała w XX wieku centralną rolę nie tylko w dziejach Europy, lecz także w dziejach świata.
To czy w takim razie ludzie Zachodu wiążą jeszcze z Polską jakieś nadzieje? Czy Polska już zakończyła swoją misję, tę, o której ksiądz wspominał, czy jest w toku? Czy jeszcze przed nami stoją jakieś zadania, zwłaszcza właśnie w kontekście być może obrony Zachodu przed nowymi wyzwaniami, zagrożeniami?
Ma pan redaktor rację. Jest ta pozytywna część narodów tej twardej piętnastki Unii Europejskiej. Ona zdawała sobie i w dalszym ciągu, pomimo tego ataku medialno-politycznego na Polskę, zdaje sobie doskonale sprawę, że katolicka Polska była i pozostaje nadzieją dla Europy. Żeby Europa, która jest kolebką i chrześcijaństwa, i Kościoła, i właśnie nauki, bo do Europy Chrystus przysłał swoich najważniejszych apostołów, czyli Piotra i Pawła, i do Europy, i tutaj w Europie zrodziła się nauka, a przede wszystkim jej najdoskonalsza postać, czyli uniwersytet. Ale uniwersytet europejski, a dzisiaj światowy, ma przecież swoje korzenie w nauce chrześcijańskiej. To Kościół jest autorem uniwersytetu. Czyli te narody, z których część pozostaje jeszcze w ramach Kościoła Chrystusowego rzymskokatolickiego, ta część tych narodów jest pewna, że stabilność chrześcijaństwa w Europie jest uzależniona od pozycji Polski w Europie. Bo zrozumiałem jest, że Polska jest pojęta jako katolicka. Dla przeciętnego człowieka Zachodu, jeżeli on mówi o Polakach, to właściwie on na tym samym oddechu mówi, że oni są katolikami. Że Polak to katolik, nawet jeżeli to nie jest wyartykułowane. A jeżeli mówi się o katolikach w Polsce, to właściwie to są Polacy. Więc i wiadomo, że dla ludzi z wielkimi tradycjami europejskimi i chrześcijańskimi katolicka Polska jest tak, jak była w minionych dziejach, bo tutaj się w Polsce rozstrzygały kwestie czy sporu z islamem w okresie Jana III Sobieskiego, czy w okresie potopu szwedzkiego. To nigdzie indziej, jak właśnie w naszej ojczyźnie rozstrzygnęły się te wielkie zmagania. I co ciekawe, że też te dwudziestowieczne wyzwania socjalistyczno-komunistyczno-nazistowskie, one tutaj znalazły na ziemi polskiej swoje definitywne rozstrzygnięcia. W związku z tym dla wielu ludzi Zachodu, ale mówię, podkreślam to bardzo świadomie, w sensie przedstawicieli różnych narodów Zachodu, choćby także przedstawicieli narodu niemieckiego, jest bardzo, bardzo dużo Niemców, którzy wiedzą, że w tym obecnym sporze między niektórymi przedstawicielami Unii Europejskiej a rządem polskim czy polskim państwem, że wcale nie chodzi o te kwestie, które są uwypuklane, lecz wcale nie chodzi o praworządność, tylko o to, że Polska jest podmiotem wielkich, klasycznych ideałów, szczególnie ideałów katolickich. I ci ludzie i te środowiska wiążą bez wątpienia olbrzymie nadzieje z Polską, ale pod warunkiem, że Polska będzie wierna tym ideom. Tego potrzeba. I ja osobiście sądzę, że to oznacza, że ta nadzieja na to, że Polska będzie silna, że Polska będzie katolicka przede wszystkim, a zatem stojąca wysoko moralnie i budująca swoją wielką kulturę naukową, sztuki, muzyki i tak dalej, to właśnie ta Polska, tak jak, jeżeli dobrze rozumiem, ten rząd PiS-u, to właśnie on artykułuje taką nadzieję na to, że rzeczywiście te wielkie tradycje polskiej państwowości z okresu I Rzeczypospolitej, czy też z okresu II Rzeczypospolitej, że one będą kontynuowane i dalej rozwijane. A co to oznacza w sensie europejskim czy globalnym? To oznacza takie dokapitalizowanie tej głęboko zideologizowanej Europy, nie mówiąc już o samych strukturach Unii Europejskiej, które są bardzo głęboko dotknięte ideologiami, szczególnie neokomunizmu i oczywiście neoliberalizmu. A to znaczy, że dla przeciętnego Europejczyka żadna z tych ideologii nie może stanowić nadziei na to, że ich narody pozostaną narodami, ich państwa pozostaną suwerenne i ich gospodarki pozostaną stabilne, czy finanse i tak dalej.
Nieprawdę mówiliśmy, drodzy Państwo, ksiądz profesor ma niesamowity język, niesamowity właściwie dar przekazywania swojej inteligencji. Znakomity filozof. Polecamy jego rekolekcje, które tutaj reklamowaliśmy z księdzem Piotrem. Polecamy też słuchać nas uważnie, być może w następnym tygodniu ksiądz profesor będzie gościem Radia Późnej Porze. To, co Państwo słyszeli, jest to bardzo interesująca wypowiedź. To jest godzinę 56 minut. Można znaleźć na telewizji Gloria. Wystarczy napisać Zachód, a Polska, profesor Tadeusz Gus. I w całości polecam Państwu ten wykład. Jest dużo interesujących tematów i można doskonale zrozumieć. Tydzień temu przedstawiliśmy Państwu fragment książki Tadeusza Grajskiego o przyczynach tych kulejących rządów, brak elit rządowych, które, brak inteligencji po prostu, ale nie dziwo, to wybito ją dawno. I Niemcy to zrobili, i od Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez Katyń zrobili to komuniści sowieccy. To wszystko na dzisiaj. Chcieliśmy Państwa zaprosić, jak zwykle za tydzień, jak Państwu przekazywałem, być może uda nam się zaprosić tu znakomitego gościa. To wszystko, dobranoc. Za tydzień żegnają Państwa
Dorota Jorz, szczęść Boże.
Ireneusz Miklarczyk. Dobranoc Państwu. Piosenka jeszcze na pożegnanie. Postaram się Państwu przedstawić. Dosyć ciekawa. Andrzej Czerniewski też. Emigrant. Co było, nie wróci. Posłuchajmy.